jak powinno odbić się na nas pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa? Czy rozumiemy, jak wiele nam dano? I czy to znajduje odzwierciedlenie w naszym życiu? Czy jesteśmy ludźmi, którzy naprawdę wierzą w ten największy dar Boży, jakim jest Jezus Chrystus? I czy to znajduje odbicie w naszym postępowaniu, usposobieniu, zachowaniu, podejściu do bliźnich? Spróbujmy to ocenić, rozważając kilka fragmentów Pisma Świętego. Zacznijmy od pierwszego listu Jana, 4 rozdział, od 7 wersetu. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział, jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Święty Jan Ewangelista i apostoł nie pozostawia złudzeń co do tego, że prawdziwe dziecko Boże to jest człowiek, który ma w sobie miłość. Ma w sobie miłość Bożą, miłość, która jest z Boga. I dowodem tego, że ktoś się duchowo narodził z Boga, jest to, że kocha. Kocha nade wszystko Boga, z całego serca, z całej duszy, całym umysłem, całą siłą, a bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli ktoś nie ma tej miłości, to znaczy, że nie narodził się z Boga. To znaczy, że nie jest dzieckiem Bożym. Jeżeli ktoś natomiast ma tę miłość, ten zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Kto nie miłuje, choćby miał wielką wiedzę teologiczną, choćby był specjalistą od teologii systematycznej, choćby miał głowę pełną wersetów biblijnych, jeśli nie ma miłości, to znaczy, że Boga tak naprawdę nie zna. Tu musimy się zatrzymać nad tym, co znaczy znajomość Boga. To nie jest wiedza o Bogu, to jest więź z Nim. Więź, która przemienia człowieka na obraz Boga i która zmienia człowieka. I jeżeli ktoś naprawdę ma więź z Bogiem, to nie będzie coraz gorszy, ale raczej będzie coraz lepszy, coraz bardziej święty, nawet jeśli zalicza jakieś upadki, jakieś słabości. To jednak się z nich dźwiga i mając więź z Bogiem, po prostu nie potrafi nawet trwać w grzechu. Po prostu zależy mu na tym najcenniejszym skarbie. A dlaczego? Jak Bóg dowiódł, że jest tą miłością? Że to jest dominująca Jego cecha? Werset 9 mówi, że w tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Tak. Tutaj musimy pamiętać, że dzisiaj są ludzie, którzy mówią, że Jezus stał się Synem dopiero na ziemi, a wcześniej Nim nie był. Jest to nieprawda. Wtedy Bóg musiałby stać się Ojcem na pewnym etapie, a Jezus stać się Synem. A Jezus jest Synem od wieczności i Bóg Ojciec jest Bogiem od wieczności. Wspaniałe jest nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary, gdzie czytamy między innymi: wierzymy w jednego Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, zrodzonego z Ojca przed wszystkimi wiekami, światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Został ukrzyżowany za nas pod Poncjuszem Piłatem, poniósł mękę i został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma i wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca i znowu przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, którego panowaniu nie będzie końca. I zauważmy, że to wyznanie wiary wskazuje, że Jezus jest zrodzony z Ojca przed wszystkimi wiekami. Dzisiaj niektórzy ludzie w imię racjonalizmu, że coś im to trudno pojąć, bo mówią, że w takim razie Jezus miał początek. Nie miał początku, jest odwiecznie zrodzonym Synem Bożym. I umysł ich jakby się męczy, nie potrafią tego ogarnąć. Przyjmijmy to wiarą, przyjmijmy to duchowo. Umysł jest nieraz źródłem herezji. Większość herezji powstała na bazie umysłu ludzkiego, gdzie ludzie próbowali kombinować na swój rozum, brać prawdy Boże, zamiast przyjąć wiarą, duchowo rzeczy te należy rozsądzać, na przykład, że Jezus jest jednorodzonym, jedynym Synem Boga Ojca, zrodzonym przed wszystkimi wiekami. Jest światłością ze światłości, Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego, zrodzonym, a nie uczynionym, czyli nie jest tworzony, jest zrodzony i jest też współistotny Ojcu. I przez Niego wszystko się stało, On jest też Stwórcą. I wiemy, że dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. Przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. I to jest ta prawda Boża, to jest ten Syn jednorodzony, który w chwili posyłania już był Synem i przez Niego możemy żyć. I na tym polega miłość, że to nie my pierwsi umiłowaliśmy Boga. My jako grzesznicy z natury nie mamy nawet takiego pragnienia, żeby miłować Boga. Jak kiedyś powiedział Marcin Luther, my jesteśmy skrzywieni ku sobie. To znaczy my bardziej jesteśmy samolubami i egocentrykami i po prostu najważniejsze jest to, co jest dla nas. Myślimy tylko o sobie. I zobaczmy, jak wygląda ten świat ludzi nienawróconych. Garną do siebie, ile mogą. Po prostu własne ja, to, co ja mogę dla siebie zdobyć. Ludzie niewierzący, tak naprawdę nienawróceni, myślą głównie o tym, jak coś zrobić dobrego dla siebie. I dlatego Pan Jezus pierwszą rzecz, którą podał, to jest to, żeby zaprzeć się samego siebie. Pierwsze wymaganie. Powiedzieć sobie nie i przyjąć Jezusa za Pana, za Zbawiciela. Poddać się Mu. I odtąd nie to, co ja chcę, co mi się podoba, ale co mówi Pan Jezus w swoim nauczaniu. Co mówi Bóg Ojciec, co mówi Słowo Boże. To jest dla nas rozkazem. I właśnie nie my umiłowaliśmy Boga, bo nawet nie byliśmy w stanie, z natury nie jesteśmy w stanie miłować Boga, bo jesteśmy grzeszni. Lecz On nas umiłował i posłał Syna swego jako inaczej przebłaganie za grzechy nasze, jako ofiarę, która gładzi nasz grzech skutecznie. I tym naszym największym problemem jest właśnie grzech jako ludzi. I Bóg rozprawił się i nie ma żaden islam, żaden judaizm, żaden buddyzm, żaden hinduizm nie ma środka na uleczenie największego problemu, jakim jest grzech w życiu człowieka. A to jest największy problem człowieka. Jedynie chrześcijaństwo głosi jedyną drogę do zbawienia, którą jest Jezus Chrystus. I to jest droga ekskluzywna, wyłączna. Nie ma innej drogi, nie ma zbawienia w judaizmie, w islamie, w buddyzmie, w hinduizmie, w żadnym systemie. Tylko przez Chrystusa jest zbawienie. On jest jedynym pośrednikiem. Ja jestem drogą i prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, mówi Chrystus. Według Biblii Tysiąclecia, Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 6. I niech ktoś nas uznaje za nietolerancyjnych, za ciasno myślących, za fundamentalistów, ale to jest jedyna droga. To jest tak, jakby ktoś nie chciał uwierzyć, że denaturat jest trujący. Jesteś fundamentalistą, co ty mówisz? Może dla jednego jest trujący, dla drugiego nie. Po prostu, jeżeli coś jest złe, to jest złe, a jeżeli coś jest dobre, to jest dobre. Żyjemy dzisiaj w czasach, gdzie ludzie oszaleli. Gdzie jest, tak jak mówi Księga Izajasza, 5 rozdział, werset 20. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Żyjemy w epoce rządzenia teorii względności Einsteina w kwestiach moralnych i religijnych. To jest prawdą dla ciebie, dla mnie prawdą jest coś innego. Nie ma tak, jest tylko jedna prawda i nie ma więcej prawd. Jest tylko jeden Jezus, który jest prawdą i Słowo Boże, które jest prawdą. I jeżeli ktoś nazwie nas ciasno myślącymi, to po prostu on ma problem. On jest za szeroko myślącym i ta szerokość go doprowadzi do piekła. To jest prawda, że tylko Chrystus jest przebłaganiem za nasze grzechy. To nie powinno z nas z drugiej strony uczynić ludźmi niemiłosiernymi, niełaskawymi, wręcz przeciwnie. Jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować, jak dalej czytamy. I czy tak jest? Czy rzeczywiście okazujemy miłość? Czy jesteśmy gotowi, jak mówi 3 rozdział, werset 16, życie oddawać za braci? Czy jesteśmy gotowi oddawać życie za naszych braci? A dalej, werset 17. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Czy nawrócił się też mój portfel i moje konto bankowe? Czy tylko ja? Jeżeli jestem wierzący, to moje konto bankowe i mój dom i cokolwiek posiadam, samochód, nie należy do mnie, do Jezusa Chrystusa. Jestem tylko dzierżawcą, administratorem, zarządcą. Więc nie będę się trząsł o moje pieniądze, jeżeli widzę brata czy siostrę w potrzebie. Nie będę skąpy, jeżeli widzę, że są jakieś pilne potrzeby. Na przykład chrześcijanie są prześladowani i potrzebują wsparcia. Czy ktoś inny, czy ktoś jest na przykład samotny, nie ma gdzie spędzić świąt. Są przypadki, że niektórzy wynajmują hostel i idą do hostelu teraz na święta, bo nie ma ich kto przygarnąć. Czy to nie jest smutne? I jedyną pociechą ich będzie internet, że sobie posłuchają coś tam w internecie. Znam takie osoby, bo nie ma kto ich przygarnąć. Mój znajomy wyjechał do Egiptu po prostu, bo nie ma rodziny normalnej, nie ma gdzie pojechać, nie ma z kim się spotkać i to jest taka klęska. To jest taka klęska, że nie ma z kim spędzić świąt. Widzimy, że potrzeba tej miłości Bożej prawdziwej. Skoro wiemy, jak wielką rzeczą nas obdarowano, to dlaczego poskąpimy takich drobnych rzeczy, jak nasze pieniądze, nasz dom, jakieś nasze dobra, żeby podzielić się z bliźnimi? Czyż nie stajemy się wtedy małostkowi, a nasza wiara staje się wygodną religią klasy średniej, którzy są zadowoleni, że Jezus im odpuścił i to wszystko? Bardzo jest to łatwo osiągnąć, taką właśnie wygodną religię klasy średniej, która nie pobudza do wiarnej miłości, pełnej wyrzeczeń, pełnej gotowości do ponoszenia nawet niewygód dla bliźniego i takich jakichś trudności, byle tylko komuś pomóc. I zobaczmy, co dalej czytamy. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Tu mowa o miłości wśród chrześcijan. Ale czy nie jest tak, że czasami drobne sprawy, ktoś się na kogoś obrazi, ktoś do kogoś jakąś ma urazę i diabeł zwycięża nas. I diabeł pokazuje wtedy, że ci ludzie nie wierzą, że Jezus za nich umarł, że Bóg dał tak wielki dar, bo takie drobne sprawy są dla nich ważniejsze niż miłość Boża, którą powinni mieć do swojego bliźniego, do swojego brata czy siostry. Po prostu drobiazgi powodują, że jest to ważniejszy ten drobiazg niż miłość Boża i niż miłość Chrystusowa. Lekceważenie kogoś drugiego, obmawianie kogoś drugiego. Łatwo przychodzi, prawda? Czy wierzymy w ogrom miłości Bożej? Czy raczej te drobne sprawy, jakieś konflikty, jakieś problemy nas skłaniają do tego, żeby takimi nie być? Czy ktoś z nas może ma swoich wrogów? Czy ktoś ma kogoś, kto nas krzywdzi? Czy modlimy się za takie osoby? Ostatnio mnie dotknęło, żebym zaczął się modlić za swoich wrogów. Bo zobaczmy, co mówi Ewangelia Łukasza. Zobaczmy, jak wielką naukę przyniósł Jezus i jak bardzo powinniśmy zmienić się pod wpływem tej nauki. Ewangelia Łukasza przeczytajmy 6 rozdział od 27 wersetu. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj. A od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż on dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest ojciec wasz. To są słowa naszego Pana. Ileż teologów głowiło się, jak zneutralizować te słowa, bo są zbyt radykalne. No bo to, co wtedy byśmy pożyczali, nie spodziewając się zwrotu, no co by to było z naszą własnością? Ale taka jest nauka Jezusa, że skoro Bóg dał tak wielki nam dar, to dlaczego się trzęsiemy o naszą własność? Że ktoś nam książki nie oddał. Albo na przykład pożyczyliśmy komuś potrzebie pieniądze i on nie jest w stanie za bardzo oddać i nam nie oddaje, a my będziemy wszystkim teraz opowiadać, jaki on niedobry, bo nam nie oddał pieniędzy. Drodzy, Ewangelia przedstawia nam taki dar, że my powinniśmy być inni, nie małostkowi, nie trzęsący się o drobne, przyziemne rzeczy, ale kierujący się ku niebu, ku wielkim wartościom, największym. Skoro mamy dobrze czynić tym, którzy nas nienawidzą, to jakimi powinniśmy być? Teraz w Kairze, w Egipcie, wybuchła bomba, zabito chrześcijan w jednym kościele. I jak oni mówią? Że przebaczają tym ludziom, że życzą im dobrze, że będą dalej chodzić do kościoła, że będą dalej służyć, mimo że to babcie, matki i dzieci zginęły. Oni przebaczyli, ci Koptowie. I dalej chcą służyć Bogu, dalej kochają Chrystusa i kochają swoich rodaków, tych nawet zbrodniarzy. Więc błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Czy błogosławimy? A może przeklinamy nawet tym, którzy nas błogosławią, bo się obraziliśmy na brata lub siostrę. A może nie miłujemy nawet tych, którzy nas miłują? No właśnie, to co powie świat, to po co mi taka Ewangelia, którą głosicie? Skoro nawet nie kochacie tych, którzy was kochają, a macie kochać nieprzyjaciół. Czytamy, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Ja mam osoby, które mnie krzywdzą. I teraz odkryciem moim ostatnim jest, że muszę się za nich modlić. Nawet codziennie modlić się za tych, którzy mnie krzywdzą. Którzy mnie nienawidzą, którzy są moimi wrogami. Więc po prostu widzimy, nauka Ewangelii jest wznioślejsza niż nam się zdaje. To wielu takich umiejętnych ludzi próbuje ją przekręcić, żeby zneutralizować, żeby nie była tak twarda, tak radykalna. Albo to, każdemu kto cię prosi daj, a od tego kto bierze co twoje nie żądaj zwrotu. No może to zły przekład, niektórzy powiedzą, może coś tu jest nie tak. Nie. Mamy być hojni. Bóg dał największy nam dar. Dlaczego się trzęsiemy o rzeczy przyziemne, które dzisiaj są, jutro giną? Albo tu na przykład. Jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Niektórzy uważają, że wielką rzecz robią, jak jedna rodzina chrześcijan zaprosi drugą do siebie, a potem tamci się odwdzięczą i też ich zaproszą. Nie, to nie jest nic złego, żebyśmy się gościli. Ale Pan Jezus daje wznioślejszą naukę, w Ewangelii Łukasza, 14 rozdziale, jak wielki dar powinien nas nastawić do nawet sprawy gościnności. Łukasza, 14 rozdział, od 12 wersetu. Powiedział też do tego, który go zaprosił, gdy dajesz obiad albo wieczerze, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. To jest nauka Ewangelii. Skoro tak wielki dar nam dano, musimy po prostu być zupełnie i do końca bezinteresowni. To nie znaczy, że nie mamy pracować na utrzymanie. To jest pewien interes w naszym życiu. Ale dlaczego pracujemy? Czy pracujemy tylko dla siebie? Co mówi Biblia? Biblia ma dziwną naukę dla wielu, bo niektórzy myślą, że pracują głównie dla siebie. Ewangelia Łukasza, przepraszam, list do Efezjan, 2, 4 rozdział, mówi w wersecie 28: kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra. I tu uwaga, aby dla siebie garnąć, tak? Aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Ten wielki Boży dar powoduje, że bezinteresowność jest i bezinteresowna miłość, życzliwość jest absolutnie niezbędnym wymaganiem dla wszystkich chrześcijan. Bezinteresowna miłość i życzliwość, która nie oczekuje niczego w zamian, która dostrzega osoby, które nie mają się czym odwdzięczyć, dostrzega osoby w potrzebie i wyświadcza im dobro, nie spodziewając się pochwały, nie trąbiąc przed sobą piękne świadectwo po zborze, ile ja to pieniędzy rozdałem i tak dalej. Nie po to to robimy, niech nie wie lewica, co czyni prawica, ale po to, czy jakieś zdjęcia, o, bo ja tam dałem jakiemuś ubokiemu jakiś tam kawałek chleba i pokażę to tam gdzieś nawet w jakimś czasopiśmie. Nie, drodzy, warunkiem, żeby chrześcijaństwo było autentyczne, jest bezinteresowna, szczera miłość, wzorowana na tej bezinteresownej miłości Bożej, że kiedy my nie miłowaliśmy Boga, Chrystus za nas umarł. I tak samo z goszczeniem. Pamiętajmy o osobach samotnych, o osobach nieszczęśliwych, skrzywdzonych. One nie mają czym odpłacić. Odpłatę będziemy mieli przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Tak samo jeśli chodzi o pożyczanie. Pan Jezus mówi dalej w Ewangelii Łukasza, 6 rozdział. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż on dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I to jest też słowo uzdrawiające dla nas. Czasami czyniąc dobro, pomagając niektórym ludziom, spotykamy się z czarną niewdzięcznością, że ktoś po prostu tego nie docenia. Ktoś się od nas odwraca, komu pomogliśmy. Bądźmy jak Bóg. Bóg, można powiedzieć, marnuje wiele rzeczy. Tak się wydaje, przynajmniej pozornie. Rozdaje tak wiele ludzkości, a tak wielu ludzi bluźni przeciwko Niemu. W ogóle nie docenia tego, co On daje. Ale On jest dobrotliwy i dla niewdzięcznych, i dla złych. Przyjdzie czas Jego sądu. Przez Chrystusa osądzi każdego człowieka. I każdy będzie rozliczony ze swego życia. Ale póki co daje wszystkim. Najgorsi nawet ludzie na świecie korzystają z dóbr Bożych. I dlatego my też pożyczajmy i jeżeli ktoś nam nie zwróci, trudno. To i tak nie należało do nas, byliśmy tego tylko dzierżawcami. Nie przykładajmy wagi takiej do tych rzeczy małostkowych, przyziemnych. Bądźmy też miłosierni, miejmy współczucie, miejmy przebaczenie wobec tych, którzy nie doceniają tego dobra, które im wyświadczyliśmy. I wróćmy jeszcze do pierwszego listu Jana, 4 rozdział. Zobaczmy, jak tam dalej jest napisane. Czytajmy od 13 wersetu, 4 rozdział. Potem poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że z ducha swojego nam udzielił. I to jest bardzo ważne, żeby nie głosić tak Ewangelii, że ktoś będzie opierał swoją wiarę tylko i wyłącznie na orzeczeniach biblijnych. Na przykład powie, jest napisane, że kto wierzy, to będzie zbawiony. No to ja wierzę, to będę zbawiony. Nie wystarczy to. Potrzebne jest też świadectwo Ducha Świętego. Obok Słowa Bożego, ja nie chcę tu pomniejszać jego wagi, musi być świadectwo Ducha Świętego. Musi być świadectwo w duchu ludzkim, że ktoś jest dzieckiem Bożym. Bez tego świadectwa to może być fałsz. To może ktoś po prostu sobie wyrozumować. Co mi się bardziej opłaca? Pójść do piekła? No nie, no szkoda. Jak to piekło istnieje, to na wszelki wypadek lepiej uwierzyć. To bardziej logiczne będzie uwierzyć w Jezusa. Ale to nie jest prawdziwa biblijna wiara. To jest wyrozumowane. To jest na zasadzie zakładu Paskala. Był taki filozof, Błażej Paskal, i mówił, że stworzył taki zakład Paskala, że ten, co nie wierzy, wszystko traci, więc bardziej się opłaca, można powiedzieć, wierzyć. Bo jeżeli coś tam jest u góry, jest jakiś Bóg, no to nic nie tracimy, a możemy dużo zyskać. No ale taka wiara to jest, prawda, żadna wiara. Prawdziwa wiara ma potwierdzenie przez Ducha Świętego we wnętrzu człowieka i w jego życiu. On wydaje owoc Ducha Świętego, którego naczelnym owocem jest miłość. Bo może przez chwilę poczuliśmy się przytłoczeni tą nauką Jezusa. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie jej spełnić. Potrzebujemy bliskiej społeczności z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, żeby mieć taką szczerą, bezinteresowną miłość. I czytamy dalej, a my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Ale dzisiaj doszliśmy do tego, że nie każdy, kto mówi, że Jezus jest Synem Bożym, naprawdę wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Jeżeli przyjdą do nas świadkowie Jehowy i powiedzą nam, my wierzymy, że Jezus jest Synem Bożym, to musimy wiedzieć, co oni mają na myśli. Że jest pierwszym stworzeniem Bożym, archaniołem Michałem. A więc to nie jest prawdziwy Syn Boży. Prawdziwy Syn Boży jest odwiecznym Synem Bożym, Bogiem objawionym w ciele, kiedy przyszedł tu na ziemię. Od wieczności jest w nim cała pełnia boskości. Więc to jest inny Jezus, którego dzisiaj niektórzy głoszą. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Tak więc jeśli mamy miłość, naprawdę miłość, to znaczy, że mamy bliską społeczność z Bogiem. Nie poznać nas będzie po krawatach, nie poznać nas będzie po rybkach na samochodach, czy po krzyżykach na szyi, ale po tym, czy mamy miłość. To jest znak rozpoznawczy chrześcijan. Pan Jezus zresztą zapowiedział Ewangelii Jana 13 rozdział, 34 i 35 werset. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Ktoś powie, jakie to nowe przykazanie? Przecież już w III Mojżeszowej było przykazanie o miłości bliźniego. Ale tu czytamy, jak ja was umiłowałem, czyli tak jak Chrystus, czyli taką miłością czysto bezinteresowną, taką miłością ofiarną, gotową do poświęceń, do zaangażowania dla dobra bliźniego, a nawet do położenia życia dla dobra bliźniego. Czytamy, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. To jest znak rozpoznawczy chrześcijan. A co widzimy? Widzimy nieraz tak, że każdy chce być własnym papieżem. Każdy mądrzejszy od drugiego, jeden lepiej zna Biblię od drugiego i każdy się staje jednoosobowym kościołem, niegotowym do zrezygnowania z własnych poglądów na rzecz wspólnoty, na rzecz dobra drugiego człowieka. To jest to przekleństwo indywidualizmu, że każdy myśli tylko o tym, że jego zdanie jest najważniejsze, że jego pogląd jest najlepszy, że jego interpretacja Biblii jest najlepsza. Ale miłość powoduje, że patrzymy inaczej. Patrzymy inaczej na drugiego człowieka, na drugiego brata. Patrzymy z dołu, a nie z góry. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I ta miłość też powoduje, że nie mamy takiego lęku, jeśli chodzi o dzień sądu. Ponieważ czytamy, jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Więc jeśli żyjemy po Bożemu, jeżeli żyjemy w Duchu Chrystusowym, w Duchu Bożym na tym świecie, to nie mamy takich obaw, takiego lęku, że Bóg nas nagle bez powodu odrzuci. W miłości nie ma bojaźni, czytamy. Nie ma takiego lęku. Jeżeli mamy więź z Bogiem, Bogiem wszelkiej łaski, miłości, to nie musimy mieć takiej niezdrowej bojaźni. To nie mówi apostoł Jan o bojaźni Bożej, która jest zdrową bojaźnią, ale mówi o takim chorobliwym lęku przed Bogiem, który jest własnością ludzi jeszcze niedojrzałych duchowo. Miłujmy więc, czytamy, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Zbliża się koniec roku. Każdy z nas może podsumować sobie ten rok. Czy chodziliśmy w miłości Bożej? Czy nie grzeszyliśmy przeciwko członkom naszych rodzin? Żony przeciwko mężom, mężowie przeciwko żonom, rodzice przeciwko dzieciom, dzieci przeciwko rodzicom, bracia i siostry przeciwko sobie w kościele? Rozważmy to, bo wielki dar Bożej miłości, jaki Bóg dał, powinien sprawić, że będziemy lepsi. Powinniśmy być jeszcze dużo lepsi niż jesteśmy teraz. Ale nasza niewiara, nasza niewdzięczność, za wielką miłość Bożą, nasze takie lekceważenie, spowszednienie tego wielkiego daru Bożej miłości powoduje, że nie jesteśmy tacy, jacy powinniśmy być. I ja mówię też to o sobie. Po prostu nie doceniamy tego, spowszedniało to nam jak wczorajsza gazeta, nie doceniamy tej wielkiej miłości Bożej, która przyszła na świat. Nie doceniamy tego Słowa Odwiecznego, które przyszło na świat i stało się ciałem. Dlatego zróbmy obrachunek sumienia przed końcem roku, pokutujmy z tej naszej niewdzięczności, z tego naszego niedoceniania, z tej małej ofiarności, z małego zaangażowania i postanówmy mocno i módlmy się o tę łaskę, żeby Duch Boży wyposażył nas w większe zaangażowanie, większą troskę o innych, większą miłość. Niech Bogu będzie chwała. Amen.